Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Witam Państwa serdecznie. 9:08. Zapraszam na kolejną debatę przedwyborczą Radia Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiali o gospodarce, o wyzwaniach gospodarczych, o obecnej sytuacji gospodarczej. A w studio Radia Gdańsk Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Andrzej Kobylarz, PSL Kukiz 15.
Dzień dobry.
Przed naszą audycją rozlosowaliśmy kolejność odpowiedzi, także to wynika ze ślepego losu, w jakiej kolejności odpowiadają nasi goście. Chcemy też zapewnić, żeby była zmienność i pewna równowaga w tym, kto pierwszy odpowiada. A moje zadanie będzie także polegało na tym, żeby pilnować czasu. Ja za każdym razem będę informował naszych słuchaczy i gości, ile mają czasu na odpowiedź. Zachęcam też słuchaczy Radia Gdańsk do przesyłania SMS-ów i pytań, dlatego że będą także pytania od słuchaczy dla naszych gości w trzeciej części naszej audycji. Numer, przypomnę, 603-060606. Czekamy na SMS-y od Państwa. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Budżet. Na 2020 rok mamy projekt zrównoważonego budżetu po raz pierwszy w naszej historii. Natomiast pojawia się bardzo poważne pytanie, czy to jest realny projekt, czy ten projekt będzie rzeczywiście do wykonania przy zapewnieniu finansowania wszystkich projektów społecznych. I nie chodzi nawet o sytuację polską. Europa stoi w obliczu spowolnienia gospodarczego, niepewność na świecie w relacjach chińsko-amerykańskich. To wszystko ma wpływ na to, jak funkcjonuje światowa gospodarka i jak na tym tle wygląda kwestia realizacji przyszłego polskiego budżetu. Marcin Horała wylosował, pierwszy zaczyna odpowiedź. 1,5 minuty.
Panie redaktorze, pewnym to nie można niczego być i nikt w sposób odpowiedzialny nie zaprognozuje, jaka będzie sytuacja w światowej gospodarce na rok. Według tych wskaźników, jak za rok, według tych wskaźników, jakie są, budżet jest zrównoważony, a nawet gdyby miał nie być, no to byśmy mówili o jakimś minimalnym deficycie rzędu paru dziesiątych procent PKB. Polskie finanse publiczne są w znakomitej kondycji. Zadłużenie Polski w stosunku do produktu krajowego spada co roku, właściwie już jest poniżej 50%, podczas gdy po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy zadłużenie prawie blisko już dochodzące do 60% do progu ostrożnościowego, i to mimo zabrania pieniędzy z OFE chociażby i szeregu innych działań. To, co jest najistotniejsze, że udało się to połączyć z ogromnym zwiększeniem wydatków budżetowych, programów społecznych, bo ja też chciałem zaznaczyć, że gdybyśmy prowadzili taką politykę społeczną, a raczej antyspołeczną, jak rząd PO-PSL, gdybyśmy nie zrobili programu 500+, nie obniżyli wieku emerytalnego, nie obniżali również podatków, bo podatki zostały znacząco obniżone, to mielibyśmy dziesiątki miliardów nadwyżki budżetowej, tylko co z tego? Budżet nie jest celem samym w sobie. Budżet musi być zdrowy, finanse muszą być zdrowe, ale po to, żeby służyć społeczeństwu, żeby służyć ludziom, żeby służyć temu, co ludzie mają w kieszeniach. Taka świadoma decyzja została podjęta, że utrzymujemy bardzo zdrowe finanse publiczne w kryteriach konwergencji z Maastricht, czyli deficyt budżetowy nie większy niż 3% PKB. Spłacamy stopniowo, raczej wyrastamy z zadłużenia. Poziom zadłużenia w stosunku do produktu krajowego maleje, a jednocześnie obniżamy podatki, uruchamiamy programy społeczne, bo... To na koniec powtórzę, bo to najważniejszy element mojego... Gospodarka jest po to, żeby służyła ludziom, i budżet też po to jest.
No i teraz w tonie polemicznym Tadeusz Aziewicz.
Więc ja zacznę...
Czy może, pełna zgoda?
Może w tonie zgodnym, jeżeli ktoś chce równoważyć budżet, to jest dobrze. Tylko oby to robił rzeczywiście na poważnie, oby to nie były sztuczki księgowe, a rzeczywista, realna zmiana, jeżeli chodzi o nasze finanse. Zwracam uwagę na to, że budżet państwa to jest tylko fragment szeroko rozumianych finansów publicznych. To też nie powinno tak być, że się obniża obciążenia budżetu państwa, ale przerzuca się określone obciążenia na samorządy czy inne podmioty. Zwracam uwagę na różnicę pomiędzy deficytem a deficytem strukturalnym. Deficyt strukturalny różni się tym, że zawiera w sobie pewne elementy korekty związane z wpływem na równoważenie finansów, jednorazowych wpływów do budżetu, a jeżeli chodzi o ten budżet, który przygotował rząd PiS, to tak dokładnie jest, i wahania cyklu koniunkturalnego. Bo tu się chyba zgodzimy wszyscy, że przed nami zmiana cyklu i tak powinno się prowadzić politykę gospodarczą państwa, żeby w czasie dobrym, w czasie, kiedy pieniądze stosunkowo łatwo wpływają do budżetu, przygotowywać się na czasy trudniejsze. Zwracam uwagę na bardzo niski poziom inwestycji w Polsce. Inwestorzy z różnych względów nie chcą, boją się inwestować. Mamy w stosunku do świata i do Europy generalnie kiepskie wskaźniki. I jednym z wyzwań polityki strukturalnej, polityki gospodarczej naszego państwa jest zwiększenie inwestycji pozabudżetowych i warto wspólnymi siłami szukać tutaj dobrych rozwiązań.
Andrzej Kobylarz, budżet zrównoważony 2020 i programy społeczne, realny czy nierealny do realizacji?
Drodzy Państwo, Panie Redaktorze, uważam, że jeszcze dużo się dowiemy odnośnie budżetu, bo to jest tylko projekt budżetu i zapowiedź zrównoważonego jest optymistyczna, ale chciałbym zauważyć, że przedsiębiorcy już dzisiaj w Polsce tak do końca nie są z tego zadowoleni, bo te wpływy do budżetu państwa to są małe firmy, a dzisiaj powiedzmy mamy do czynienia bardziej z takim powiedzmy pompowaniem balonika z uwagi na to, że my mówimy o dobrowolnym ZUS-ie i dzisiaj powiedzmy osoby, które chciałyby dokładać się do tego budżetu, te małe firmy, jedno, dwu, trzy osobowe, czy nawet na samozatrudnieniu, byłyby to większe wpływy do budżetu państwa i uważam, że dzisiaj polityka taka progospodarcza jest na niskim poziomie z uwagi na to, że powinniśmy bardziej patrzeć na to, żeby ci Polacy, którzy są powiedzmy poza granicami kraju, wracali do Polski i otwierali tu własne firmy, a nie kosztem powiedzmy ludzi, obywateli z zagranicy, którzy dzisiaj są i to ich może nie być i ta gospodarka może naprawdę tąpnąć. Wtedy się zacznie duży problem. Prognostyk jest taki, jaki jest omawiany, to jest chyba bodajże na 429,5 miliarda mamy budżet, więc no, będzie dużo do słowa sprawdzam.
No to będziemy sprawdzali wszyscy na żywym organizmie budżetu. Panowie, przechodzimy na Pomorze. Mamy paradoksalną sytuację w gospodarce morskiej. Jak patrzymy na wyniki portów, jest znakomicie rekord przeładunkowy w zeszłym roku. Przekroczyliśmy 100 milionów ton ładunków. Mówimy o tych największych portach, czyli zespół Szczecin, Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Z drugiej strony mamy przemysł stoczniowy, gdzie odbudowa tego przemysłu, którą deklaruje rząd, nie idzie chyba tak szybko, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy zakładali, jakbyśmy oczekiwali. Co można zrobić, żeby ten pozytywny trend w portach wzmocnić, a jednocześnie wygenerować pozytywny trend w branży stoczniowej, czy szerzej okrętowej? Zaczyna Tadeusz Aziewicz.
Aha, to inna kolejność tym razem. Dobra, tak. Jeżeli chodzi o porty, oczywiście porty biją rekordy i w wymiarze wielkości przeładunków i w wymiarze efektów ekonomicznych. Jest to rzeczywiście zasługa właściwie wszystkich ekip, które zarządzały naszymi portami, ponieważ zwracam uwagę na fakt, że efekt inwestycji, które zostały wykonane w porcie, przychodzi z pewnym opóźnieniem czasowym, więc w tej chwili ma właściwie dwie wielkości. Wysoka koniunktura gospodarcza, dobrze zaprojektowane przez poprzedników inwestycje i to daje rzeczywiście bardzo duże możliwości naszym portom. Głównym wyzwaniem staje się rozbudowa infrastruktury lądowej. W przypadku bardzo bliskiego mi, posłowi Horale, portu Gdynia, jest to budowa Drogi Czerwonej. Zwracam uwagę na kompletnie zmarnowane 3 lata, jeżeli chodzi o budowę Drogi Czerwonej. Ta inicjatywa się pojawiła w końcu ubiegłej kadencji. Pamiętam, że na początku ówczesny wiceminister pan Smoliński wykazywał entuzjazm, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Później właśnie przez 3 lata nic się nie działo i dopiero w końcu kadencji, przed wyborami, po wielu konferencjach prasowych opozycji, została przez Sejm przyjęta, no generalnie słuszna ustawa o możliwości finansowania tej inwestycji z budżetu państwa. Natomiast jeżeli chodzi o efekt, no to uważam, że zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi o stocznię, stocznia remontowa Nauta w końcu rządów Platformy Obywatelskiej osiągała zysk na poziomie 5 milionów, teraz ma stratę minus 58 milionów. Także to jest bardzo taki wymierny przykład tego, jak wygląda tak zwana odbudowa przemysłu stoczniowego, którą generalnie postrzegam jako psucie przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej. Mogę mówić o tym długo, ale podobno już 5 sekund, tak?
Tak, już niestety czas minął. Andrzej Kobylarz, jak wzmacniać pozytywne tendencje w portach, co robić ze stoczniami?
Drodzy Państwo, Panie Redaktorze, ja jestem akurat w tej dobrej sytuacji, bo tutaj chyba wszyscy zasiadamy w Komisji Gospodarki Morskiej wobec tej kadencji, więc mamy tutaj pewnie dużo do powiedzenia. A ja uważam tak, że no to jest na pewno sukces, tak? Te przeładunki to jest dzisiaj to, jak powinno się prowadzić politykę gospodarczą państwa i uważam, że to wszystko, co wpływa do budżetu państwa, bo mamy tutaj do czynienia z dużym wzrostem, z 17 miliardów do budżetu państwa do 40,6 miliardów. Do budżetu państwa w chwili obecnej. Uważam, że rozwijanie portów to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść i dzisiaj wszystkich tych, którzy mówią, że przekop Mierzei Wiślanej to jest coś złego, to chciałbym powiedzieć, że to też się przyczyni do tego, że mogą się zwiększyć przeładunki. Chciałbym zauważyć, że dzisiaj powiedz można robić to w mniejszymi transportami z Elbląga do, będzie można, z Elbląga do Gdańska czy Gdyni, ale zrzucając w takim razie transport kołowy obciążający bardzo Trójmiasto, tak? Mamy obwodową trójmiejską, bardzo zakorkowaną, wjazdy do portów są zablokowane. Chciałbym przypomnieć, że tylko taka jedna barka 1000-tonowa, to nie jest duża barka, jeżeli chodzi o Śródlądzie, to jest 40 tirów mniej, powiedzmy na tym łączniku Elbląg-Gdańsk czy bądź Gdynia. Więc gdybyśmy weszli na wyższy poziom, to sobie można dodać, ile to jest przy objętości powiedzmy 2000 ton, 3000 ton, a mówimy o zanurzeniu do powiedzmy tam 3 metrów, 3,5.
15 sekund.
Więc uważam, że to jest najlepszy kierunek, jaki możemy obrać. Jest to ekologiczne, dochodowe i bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o gospodarkę morską. Trudno, zabrakło czasu, bo temat jest bardzo, bardzo obszerny, nie powiedziałem nic o stoczniach, ale może jeszcze przy okazji.
Marcin Chorała, jak wspierać porty, jak wspierać stocznie?
Faktycznie pan redaktor tu zadaje nam pytania na pół godziny odpowiedzi, a mamy półtora minuty. Więc tak zupełnie skrótowo najpierw stocznie. Stocznia Gdańska zrepolonizowana i teraz duże inwestycje przywracające jej zdolności techniczne. Na przykład niedawno oddana nowa hala produkcyjna. Ten hasło stoczni 4.0 najnowszych technologii będzie tam realizowane. Stocznia Marynarki Wojennej, która była w upadłości likwidacyjnej, była już przez syndyka wystawiona na licytację. Lada moment mógł tam kupić to na przykład deweloper i postawić bloki w tym miejscu. Została odkupiona przez Polską Grupę Zbrojeniową. Też oczywiście nie jest tam sytuacja różowa. Jest cały szereg problemów, ale będzie wychodziła na prostą. I stocznia Nauta, gdzie faktycznie mam duży żal do pierwszej ekipy zarządzającej stocznią pod rządami PiS-u, to znaczy, że natychmiast brutalnie nie zerwała z decyzjami, które były podjęte zarządów Platformy, ile kto stocznie pociągnęły na dół, no przede wszystkim kupno Synergii w Gdańsku i tak zwany Wydział Nowych Budów, który wygenerował no kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 milionów skumulowanej straty dla stoczni. To decyzja z końca rządów Platformy, z którą niestety nie zerwano od razu po zmianie rządów i tutaj pewien żal do tej pierwszej ekipy zarządzającej, stocznią mam. Co do portów, znakomity rozwój, inwestycje, ja zwłaszcza jako gdyński patriota lokalny mam duży żal, że to co teraz się dzieje, czyli powiększanie obrotnicy, pogłębianie kanału portowego, nie działo się 10 lat wcześniej i Gdynia duże szanse rozwojowe utraciła i tą palmę pierwszeństwa na rzecz portu w Gdańsku zdaje się trwale, no ale teraz to nadgania. Pewnie w przyszłym tygodniu, ile dobrze pamiętam, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego terminalu promowego i w perspektywie port zewnętrzny. Wspaniała, ogromna inwestycja, która otworzy zupełnie nowy rozdział w dziejach portu i tylko dosłownie jedno słowo. Droga Czerwona, bardzo ważna, przez 8 lat rządów Platformy nie stało się nic poza podpisaniem listu intencyjnego na miesiąc przed wyborami. I jeszcze dostaliśmy program budowy dróg krajowych i autostrad, gdzie brakuje 80 miliardów, a tej drogi nawet w tym w znacznej mierze fikcyjnym programie budowy nie było. Myślę, że w następnym już się pojawi.
Czas minął, panie pośle. Przechodzimy do części gospodarki, która miałaby być, czy w zamyśle wielu ekip powinna być podstawą naszego rozwoju, małe i średnie przedsiębiorstwa, bardzo często rodzinne, bardzo często wywodzące się z naszych tradycji. Panowie, to jest ponad połowa polskiego PKB, natomiast przez całe lata ta sfera gospodarki, właściciele małych, średnich firm skarżyli się, że ich głos jest słabo słyszany, że nie ma oferty mocnej dla wsparcia tej sfery gospodarki, polskiego kapitału. Co powinno się wydarzyć w ciągu następnych 4 lat? Co planujecie jako posłowie, żeby rzeczywiście w relacji mały, średni biznes, korporacje jeszcze bardziej wzmacniać, nazwijmy to tą polską część, czy część MSP, która no, jest bardzo ważna także społecznie dla rozwoju klasy średniej. Andrzej Kobylarz.
Drodzy Państwo, tak jak mamy w programie, chciałbym przypomnieć o dobrowolności płacenia ZUS-u, bo to jest największy problem właśnie tych małych przedsiębiorstw, bardzo często rodzinnych. I chciałbym zauważyć, że tutaj nie ma pomocy państwa. Oni są traktowani jak duże podmioty gospodarcze, więc nie ma żadnych preferencji. Dzisiaj powiedzmy mamy do czynienia z tym, że ktoś, ktokolwiek chciałby dzisiaj założyć firmę, to na początku, jeszcze nie zarabiając nawet złotówki, już ma obciążenia, które wynikają właśnie z tego przymusowego płacenia ZUS-u, z powiedzmy inne koszty związane z produkcją czegokolwiek. Dzisiaj mówienie o tym, że będzie sytuacja powiedzmy w gospodarce lepsza, jak nie zadbamy o tych małych, to tak wcale nie będzie, bo ci mali naprawdę to jest tak, żeś było powiedziane, to jest 50% PKB krajowego, więc uważam, że wsparcie musi być jak najmocniejsze i musimy się skłonić ku temu, żeby umożliwić tym firmom, tak jak powiedziałem, bardzo często rodzinnym, bo tam są po 2-3 osoby zatrudnione, ale bardzo często to jest tata, mama i syn, bądź córka i tak dalej, więc tutaj ukłon w tym kierunku i tak jak powiedziałem, dobrowolny ZUS.
Andrzej Kobylarz, PSL, Kukiz 15, Marcin Horała w programie Prawa i Sprawiedliwości. Co macie dla małych i średnich przedsiębiorstw?
No, po pierwsze, odnosząc się do powiedzi mojego przedmówcy, nie jest tak, że ledwo kto założy firmę, to już musi płacić tą składkę ZUS, bo właśnie wprowadziliśmy pół roku zwolnienia z płacenia składki dla nowo zakładanych firm, a potem wprowadzony jeszcze przez naszych poprzedników, za co zawsze warto pochwalić, ten okres, kiedy ta składka jest obniżona o połowę.
To po dwa lata dla młodych przedsiębiorstw.
Tak jest, tak? Po pierwsze. Po drugie, już to, co wprowadziliśmy dla tych nieco większych, to obniżka CIT-u do poziomu najniższego w Europie, 9%, ponad 90% płatników CIT-u z tego korzysta. Jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, wprowadziliśmy, a teraz w nowej kadencji jeszcze zwiększymy korzystność tego rozwiązania, pozwalającego tym o najmniejszych przychodach płacić proporcjonalną składkę ZUS-owską, a nie właśnie tą stawkę liniową, która wzrasta, ale to trzeba powiedzieć, to nie rząd ją podwyższa, ona wzrasta automatycznie, bo jest uzależniona od średniej pensji, a tak się składa, że pensje w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat dosyć dynamicznie rosną. Wprowadziliśmy również szereg zmian w konstytucji dla biznesu, czy w pakiecie 100 zmian dla firm, które może same w sobie są drobne, ale w swojej masie bardzo ułatwiają sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na przykład dziedziczenie tej działalności. Do tej pory było tak, że jak umierała osoba prowadząca jednoosobową działalność, to ta firma właściwie ulegała destrukcji, bo nie były wypowiedziane umowy, umowy o pracę i tak dalej. No zostawała tylko, powiedzmy, maszyny czy jakiś sprzęt, w którym każdy ze spadkobierców miał 1/5 na przykład udziału. Te zmiany też będziemy kontynuować. I na koniec, bo też jest taki dyskurs, że podobno przedsiębiorcy mają pretensje do PiS-u, czy nie popierają PiS-u.
10 sekund.
Takie kaszubskie gminy, jak na przykład Sierakowice, ale wiele jest podobnych, które przodują w przyroście naturalnym, przodują też w liczbie zakładanych działalności gospodarczych, a Prawo i Sprawiedliwość tam ma poparcie nieraz już ponad 60%.
Tadeusz Adziewicz, jak wspierać MSP w nowej kadencji?
MSP było, jest i będzie wspierane. Wszystkie formacje mają jakieś narzędzia w swoich programach dotyczące wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Dużo się w tej materii wydarzyło dzięki środkom unijnym. To był naprawdę potężny zastrzyk, który został w Polsce skonsumowany. Ja tu przewrotnie chciałem powiedzieć o zagrożeniach, ponieważ akurat dużo czasu w tej chwili spędzam bezpośrednio komunikując się z wyborcami. Odwiedzam też małe firmy i słyszę o niepokojach, jakie wiążą się z obietnicami PiS-u dotyczącymi podwyższenia płacy minimalnej. Bo oczywiście w PKN Orlenie nie będzie problemów, jeżeli rząd narzuci tego rodzaju ramy regulacyjne przedsiębiorcy. Natomiast no, mały przedsiębiorca, piekarz mówi, panie, to ja mam sprzątaczkę, sprzątacy da 4000, mnie nie stać na to. Mam ją zwolnić z pracy, to ona na tym straci. Także zwracam uwagę na niebezpieczeństwa związane z przeregulowaniem gospodarki, z realizowaniem celów politycznych w oparciu o podmioty gospodarcze. Akurat wydaje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa więcej zyskają, jeżeli się państwo przestanie wtrącać w ich aktywność.
To była część poświęcona pytaniom pochodzącym od redakcji. Przechodzimy do drugiej części naszej debaty.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Druga część naszej debaty polega na tym, że kandydaci zadają sobie nawzajem pytania. Tutaj kolejność także jest pochodną losowania, które przeprowadziliśmy przed naszą audycją. I Marcin Horała, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze pytanie do Tadeusza Aziewicza, Platforma Obywatelska.
No, myślę, że tutaj nie ma co szczególnie silić się na oryginalność, więc ja bym się spytał, za co pan poseł by pochwalił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co w obszarze gospodarki, zdaniem pana posła, dobrego zostało uczynione przez ostatnie 4 lata?
I teraz Tadeusz Aziewicz, 1,5 minuty czasu.
No rozróżniam na przykład aktywność pomiędzy portu Gdańskiego i portu w Gdyni. O ile w porcie w Gdyni dynamika inwestycji istotnie spadła, pan poseł tutaj dużo mówi o problemach związanych z budową obrotnicy, obciążał swoich poprzedników odpowiedzialnością za to. W kontekście obrotnicy port Gdynia w dalszym ciągu stoi. Natomiast w Gdańsku jednak dzieje się więcej. Doceniam też pewną aktywność, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury kolejowej. Także jeżeli mam szukać pozytywów, to mniej więcej takowe widzę.
Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej 30 sekund znalazł na ocenę pozytywną obecnego rządu.
Dużo pozytywów znalazł.
Ale oczywiście pełne prawo pana posła. Marcin Chorała do Andrzeja Kobylarza. Pytanie.
No tu pytanie dotyczące tego dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, to oczywiście jest bardzo dobra idea z punktu widzenia kogoś, kto płaci ZUS, ale dwa pytania. Po pierwsze, skąd znaleźć środki na uzupełnienie środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który już teraz jest deficytowy, czyli czy to oznacza, że na przykład jakieś świadczenia emerytom przestaną być wypłacane, skoro domniemać można, że znacząca część wybierze tę opcję, żeby nie płacić tego ZUS-u przedsiębiorców. I po drugie, co później z ich emeryturami, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że nie wyrobią sobie nawet minimalnego prawa do minimalnej emerytury i co wtedy z tymi ludźmi na starość i czy na koniec nie będzie tak, że wynikiem tej obniżki składki będzie natychmiastowa potrzeba podwyższenia innych podatków po to, żeby te deficyty w systemie ubezpieczeń społecznych uzupełnić.
A ja tutaj dodam tylko, że to jest pytanie bardzo często zadawane też przez naszych słuchaczy. Czy część przedsiębiorców nie stanie się klientami pomocy społecznej, jeżeli będzie ta dobrowolność składek? Andrzej Kobylarz.
Panie redaktorze, drodzy państwo, spokojnie, nie jest tak do końca. Ja powiem tak, skąd wziąć? No to jest te, co mówimy, 2% ze składki rentowej, bo tych powiedzmy te składki są. Dwa, podstawowa sprawa. My średnio pracujemy w Polsce 40-45 lat, więc dzisiaj mówimy o dobrowolnym ZUS-ie jak gdyby na początku. Tak jak ktoś zaczyna dzisiaj działalność, powiedzmy, albo wpada w międzyczasie w tą spiralę podatkową i nie ma możliwości dzisiaj, powiedzmy, znaleźć pieniędzy, bo jest jakiś problem w firmie, to nie musi płacić. Więc kwestia tego, że dobrowolnego ZUS-u, to jest w momencie, kiedy ma problemy, powiedzmy, taka firma rodzinna i może nie płacić, a nie, że za chwilę zaraz przychodzi ktoś i będzie naciskał na to, że nie wiem, musi wziąć pożyczkę, kredyt, żeby zapłacić ten ZUS.
Czyli to jest propozycja na pewien okres czasu.
Oczywiście, że tak. No, przykładowo ustalić, że składkowym, przykładowo minimum 25 lat musi być, tak? Jeżeli pan poseł się martwi o finanse, to chciałbym powiedzieć, że właśnie w tym momencie, kiedy mówicie o wyższych zarobkach 4000 brutto, to tak naprawdę nie chodzi o Kowalskiego, bo dzisiaj najniższa krajowa daje do budżetu państwa 1000 zł w formie podatków,
15 sekund.
A przy zarobkach 4000 brutto będzie to do skarbu państwa, do budżetu państwa 2000, a pracodawca będzie płacił 4800. A pracownik dostanie 2800.
To były pytania Marcina Chorały i odpowiedzi Tadeusza Aziewicza i Andrzeja Kobylarza. Tadeusz Aziewicz do Andrzeja Kobylarza. Pytanie.
Ja pana posła kojarzę przede wszystkim z aktywności związanej z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Pan poseł wielokrotnie wykazywał entuzjazm wobec tej, no, w mojej ocenie, bardzo kontrowersyjnej inwestycji. Chciałem zapytać pana, kiedy spodziewa się pan zwrotu z tej inwestycji? No bo eksperci to liczyli, ale ciekawy jestem pana poglądu.
Panie pośle, drodzy państwo, tak, byłem i jestem dalej zwolennikiem przekopu Mierzei Wiślanej. Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z zwrotu, to jest może troszeczkę dziwnie zadane pytanie, ale chciałbym też przypomnieć, że podczas głosowania państwa klub Platformy Obywatelskiej zagłosował chyba w 100%, może 99%,
ale nie za przekopem,
za tą inwestycją.
Proszę nie wprowadzać błąd, za ustawą.
Ale za ustawą regulującą sposób prowadzenia.
Tak, tak, ale tłumacząc dlaczego tak, a nie inaczej. Nie głosowaliśmy za przekopem.
I teraz tak, wie pan, są inwestycje, które są ciężko do obliczenia, kiedy się zwrócą, bo powiedzmy, jeżeli droga kosztuje kilometr drogi, kosztuje określone pieniądze, to jak pan dzisiaj określi mi, ile, kiedy ona się zwróci.
Liczyli eksperci. Pytam, czy pan o tym zna te materiały.
Ale wie pan, to jest jak gdyby drugorzędne, bo ja powiem panu tak, dzisiaj powiedzmy blokowanie dzisiaj dróg trójmiejskich, dojazdowych do portów gdańskich, gdyńskich, o czym zresztą panowie mówili, może odciążyć właśnie ten przekop Mierzei Wiślanej i w Elblągu, czy ewentualnie w innych mniejszych portach będzie można robić przeładunki, co przyczyni się do mniejszego smogu, o czym tak wiele mówi mówimy odciążenia dróg, więc tu jest bardzo duży plus.
Zewnętrzne też można szacować, nie? Bo pan pewnie wie, ale chyba trzeba powiedzieć słuchaczom, to jest 400 lat chyba.
Tak? 15 sekund. Czyli Andrzej Kobylarz liczy na pośrednie korzyści z przekopu, oprócz tych tylko bezpośrednich. To Tadeusz Aziewicz do Andrzeja Kobylarza, Tadeusz Aziewicz do Marcina Chorały.
Ja pana posła Chorałę chciałem zapytać o koncern Energa, ponieważ od czasu, kiedy zmieniła się władza w Polsce, wartość tego koncernu spadła mniej więcej o 3/4. To jest mniej niż 9 miliardów, znaczy o tyle zmniejszyła się wartość koncernu, o 9 miliardów złotych. Koncern został uwikłany w finansowanie wydobycia węgla. Chociaż, jak wiemy, bo takie są efekty tej polityki, w naszych portach zalega węgiel zarówno z Mozambiku, jak i z Rosji. Jaki jest pomysł pana posła na uzdrowienie koncernu Energa? Bo rozumiem, że to nie jest kwestia tylko jakości zarządzania, ale też kwestia otoczenia regulacyjnego stworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Po pierwsze, nie trzeba mówić przesadnie o potrzebie jakiegoś uzdrawiania, ponieważ koncern ma się dobrze, natomiast jest przeceniony na giełdzie i faktycznie... Proszę mnie nie słuchać, nie jestem... można z przeceny otrzymać, kupić akcje obecnie bardzo tanio. Jak ktoś się zastanawia, to moim zdaniem warto, choć nie jestem doradcą inwestycyjnym, zastrzegam. Energa miała szereg problemów związanych chociażby z bardzo niekorzystnymi umowami na energetykę wiatrową, którą odziedziczyła po poprzednikach, które zostały przez koncern wypowiedziane na zasadzie nieekwiwalencji stron, to znaczy, że umowa tak skrajnie niekorzystna dla jednej ze stron po prostu jest z mocy prawa nieważna. Te procesy się toczą oczywiście, bo druga strona się odwołała i dopóki się toczą, dopóki nie są rozstrzygnięte, to też ma wpływ na wycenę spółki. Energa stoi przed bardzo dużym wyzwaniem budowy elektrowni w Ostrołęce, która jest niezbędna, ponieważ przede
wszystkim... Węglowej elektrowni.
Tak, węglowej elektrowni, ponieważ Energa jest koncernem, który jest czysto dystrybucyjny właściwie. To też znów jest sytuacja odziedziczona.
Ale niezwykle, jest dobra, bardzo dobra sytuacja.
I niezwykle, właśnie nie bardzo dobra, ponieważ musi od innych koncernów w Polsce kupować na rynku hurtowym po cenie hurtowej prąd, który następnie sprzedaje swoim klientom z marżą, siłą rzeczy, żeby na nim zarobić, konkurując jednocześnie z tymiż innymi koncernami, które ten swój prąd mogą oferować czasami znacząco taniej. Takie poskładanie sektora energetycznego było błędem, taka jego strukturyzacja, no ale to znów trzeba nadrobić. Natomiast myślę, że docelowo tą wielką szansą i dla energii, i w ogóle dla energetyki w Polsce i na Pomorzu to jest morska energetyka wiatrowa. Duże projekty morskiej energetyki wiatrowej pozwolą pozyskać nowe źródła energii, energii czystej i jednocześnie właśnie i zapewnić dodatkowe moce, które są w systemie potrzebne.
I to były odpowiedzi na pytania Tadeusza Aziewicza, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Andrzej Kobylarz, pierwsze pytanie do Marcina Chorały.
Panie pośle, pytanie dotyczy, w kampanii wyborczej mamy wiele słów szkalujących przeciwników politycznych. Chciałbym się zapytać pana, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pomówienia strony opozycyjnej, jeżeli chodzi o nadużycia, bo chciałbym zaznaczyć, że po 4 latach mówienia, że tamci byli źli, kradli i tak dalej, bo pamiętamy słowa pani premier, wystarczy nie kraść, ile osób zostało skazanych przez te 4 lata w wyniku tych słów, które padały z mównicy sejmowej.
Ja miałbym tylko, przepraszam, jakby nie ingerując oczywiście prawo autonomiczne do zadawania takich pytań, przede wszystkim prosiłbym, zostajemy w sferze gospodarki i też bym prosił, żeby to pytanie w tych kategoriach traktować.
Panie redaktorze, to wszystko
oczywiście
się mieści w ramach gospodarki, bo
nie, ale tak
kraść,
to traktujmy. Oczywiście.
Kraść to gospodarzyć, a nie kraść.
Nie, oczywiście.
No więc oczywiście nie podam co do liczby dokładnej statystyki, bo nie mam i nie mogę mieć zresztą dostępu do rejestru skazanych, w sensie bazy danych. Natomiast kilka set na pewno, a kto wie, czy nie już ponad 1000 rozbitych grup przestępczych, chociażby trudniących się przestępczością podatkową. Zmiana kodeksu karnego, która wprowadziła realną odpowiedzialność karną za tego rodzaju przestępstwa.
Ile osób siedzi, panie?
Ja przypomnę, że w roku 2013-2015 na ponad 200 osób skazanych za wyłudzanie VAT-u, nieraz wielomilionowe, tylko 30 parę skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Teraz jest zbrodnia VAT-owska do 25 lat. to, za co odpowiada państwo, czyli działania służb specjalnych i prokuratury, to się kończy na akcie oskarżenia. Dalej są niezawisłe sądy. Reforma sądownictwa to nie jest coś, co zostało przeprowadzone tak, jakbyśmy chcieli, i coś, co możemy uznać za zakończone. Tutaj ten opór przed tą reformą niestety częściowo okazał się skuteczny. Natomiast wiele z tych spraw już kończy się skazaniami. Tak, to prawda. Już wiele z tych osób siedzi w więzieniach albo siedzi w aresztach, czekając na wyrok, no, w związku z zagrożeniem dużą odpowiedzialnością karną. Jeżeli mówimy o takie szczyty polityczne, no to toczy się proces chociażby pana Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego Platformy. Były postawione zarzuty i toczy się proces pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, do niedawna jeszcze...
Pana Marchlewicza chyba.
Do niedawna jeszcze szefa NIK-u. Toczy się lub postawione są zarzuty wobec kilku innych polityków, już takich mniej, powiedzmy, mniej znanych medialnie. No a akurat moja komisja śledcza sformułowała wnioski w zakresie odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, no już tych najważniejszych osób w państwie. To już Sejm kolejnej kadencji będzie decydował. Najpierw wyborcy, czy w Sejmie taka większość, która poparłaby taki wniosek, się znajdzie.
Andrzej Kobylarz do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej Tadeusza Aziewicza.
Panie pośle, pytanie do pana. My złożyliśmy projekt ustawy antysitwowej mówiący o tym, że osoba skazana nie może czynnie udzielać się politycznie. Od szczebla, powiedzmy, wójta aż do posła. Mam pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska nie podpisała się pod tym projektem i nie został wdrożony?
Szczerze, żebym miał odpowiedzieć panu na pytanie, czemu się nie podpisałem pod tym projektem, no to musiałem przede wszystkim ten projekt poznać. Generalnie kluby podpisują się pod swoimi projektami. Państwo się nie podpisujecie pod projektami Platformy, więc o brak podpisu proszę mnie nie oskarżać. Natomiast jeżeli chodzi o tego rodzaju myślenie, ja staram się stać na gruncie takiej logiki prawa. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest skazany przez niezawisły sąd, to nie można go karać podwójnie czy karać dodatkowo, więc to sąd decyduje o tym, kto w jakim stopniu poniósł winę, jakie ponosi konsekwencje i co z tego wynika.
Jest kara pozbawienia praw publicznych również, też, którą sąd tak, może tak, zastąpić.
No, ale mówimy o powiedzmy, no dzisiaj ktoś skazany może być ponownie wybierany na funkcję posła, przykładowo, tak? A miałby karę powiedzmy za, nie wiem, za defraudację czy ewentualnie jakieś inne kary. I dzisiaj nie ma czegoś takiego, ta właśnie ustawa eliminowałaby go z życia publicznego.
Nie, to pozbawienie praw publicznych, tak rozumiem. No, ale,
no to już... Czyli sąd, a nie
jeżeli
specjalna...
Sąd orzeknie, natomiast do pewnego stopnia na przykład w samorządach to obowiązuje, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie mogą pełnić tych funkcji już teraz.
Proszę Państwa, to jest koniec drugiej części naszej debaty. Przechodzimy do kolejnej. Będą za chwilę pytania od naszych słuchaczy.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Czekaliśmy na pytania pod numerem SMS-owym Radia Gdańsk. Rzeczywiście tych SMS-ów od Państwa przyszło bardzo, bardzo dużo. Z kolejności losowania wynika, że pierwsze do Andrzeja Kobylarza, przedstawiciela PSL Kukiz 15. I to pytanie się kilka razy pojawiało w różnych wariantach. Dziś mówicie o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców i braku PIT od emerytur wypłacanych już obecnym emerytom. Czy to jest wiarygodne podejście, gdy PSL, pozostając w koalicji z PO przez 8 lat, w ogóle nie zajmował się tymi sprawami? Czy możemy wierzyć, że dotrzymacie tutaj słowa?
Chciałbym zapewnić słuchaczy, że dotrzymamy słowa. Ja powiem dzisiaj, porozumienie Kukiz PSL, ono jest wypracowane w pewnych ramach. PSL jako jedyne właśnie wzięło program nasz, który my mieliśmy na sztandarach przez 4 lata. Chciałbym przypomnieć, że Paweł Kukiz rozmawiał z każdą opcją polityczną. No niestety nie znalazło to zrozumienia w Prawie i Sprawiedliwości, bo rozmawiał z prezesem Kaczyńskim. Nie znalazło zrozumienia też w szeregach Platformy Obywatelskiej. Mówiliśmy cały czas o kwestiach referendalnych, o tych wszystkich naszych projektach. Więc mało czasu jest, nie będę już teraz mówił o planie. Więc po co dzisiaj powiedzmy komuś dawać, jak ja panu redaktorowi wezmę 1000 zł i oddam 500, to ja panu dałem 500, czy jeszcze panu muszę oddać 500? Dzisiaj mamy właśnie z takim modelem. Emeryci dzisiaj są pozbawiani w formie podatków pieniędzy, a później mówi się im, że daje im się 13 bo 14 emeryturę. Po co im dawać? Wystarczy im nie zabierać.
I drugie pytanie, jaki jest Państwa stosunek do inwestycji zagranicznych? Czy będziecie wspierali tylko polskie inwestycje na polskim rynku, czy też będziecie zabiegali o pozyskiwanie zagranicznych inwestorów? Andrzej Kobylarz. Tak, tak.
Drodzy Państwo, ja uważam, że my zmarnowaliśmy 30 lat, bo żeśmy zniszczyli naprawdę bardzo dobre polskie przedsiębiorstwa. Chciałbym zauważyć, że my jako polskie podmioty budowaliśmy duże inwestycje w Azji, w Afryce, na każdym kontynencie. Drogi budowaliśmy w bardzo trudnych warunkach, a dzisiaj no, niestety budują u nas drogi Portugalczycy. Mieliśmy do taki mały epizod z Chińczykami, pamiętamy jak to się skończyło. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby dzisiaj polskie firmy nie były podwykonawcami, tylko wykonawcami. My mamy takie doświadczenia i mamy taką kartę historii, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe, przemysł stoczniowy, że możemy być liderami w tych kwestiach.
To były pytania naszych słuchaczy do Andrzeja Kobylarza, PSL Kukiz 15. Z losowania wynika, że kolejnym odpowiadającym na pytania naszych słuchaczy jest Tadeusz Aziewicz.
Przychodzę.
Ja tutaj sobie pozwoliłem lekko zmodyfikować treść pytania, które przyszło, bo było takie chyba za twardo postawione. Ale generalnie pytanie brzmi w ten sposób. Czy nie wstyd panu krytykować działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie stoczni, gdy to wy, politycy Platformy, je zamykaliście dekadę temu i odpowiadacie za całkowity upadek przemysłu stoczniowego w Polsce?
Więc oczywiście jest to pytanie z tezą. Kwestia przemysłu stoczniowego w Polsce to jest długa historia, bo to jest historia przejścia tak naprawdę od gospodarki centralnie sterowanej, od stoczni, które produkowały na potrzeby Związku Radzieckiego w oparciu o rubel transferowy, do gospodarki rynkowej. I ta transformacja się dokonała. Ten najtrudniejszy moment rzeczywiście zdarzył się w czasie naszych rządów, ale był to efekt wielu zaniechań, wielu poprzednich kadencji, wszystkich de facto. I my tą transformację przeprowadziliśmy. I właściwie w końcówce naszej kadencji stocznie zaczynały już wychodzić na prosto. Mówiłem o konkretach w kontekście chociażby stoczni Nauta. PiS szedł do władzy, uprawiając agresywną propagandę pod tytułem Stocznie w ruinie. Rzeczywiście wbiło się to w świadomość zbiorową. Natomiast tak naprawdę, jak porównujemy wyniki, no to w tej chwili stocznie zbliżają się do ruiny. O czym już mówiłem chociażby w przypadku stoczni Nauta, stocznia Marynarki Wojennej, powyżej 20 milionów strat za ubiegły rok, która została rzekomo uratowana przez panią premier Beatę Szydło. O stoczni Gdańskiej mówił tutaj pan poseł Horała, ale nie powiedział, że to jest wielka porażka największego chyba projektu gospodarczego rządu PiS w latach 2005-2007. PiS sprzedał tą stocznię Ukraińcom, teraz od Ukraińców odkupił. Jak się okazało, trzeba było korygować jeszcze wycenę, ponieważ stocznia przyniosła straty za miniony rok, także praktycznie próbuje się trochę pozamiatać pod dywan. Totalne fiasko wielkiej, takiej mocno otrąbionej inwestycji. Także polskie stocznie potrzebują normalności. Nie potrzebują polityków, potrzebują rachunku ekonomicznego.
I to koniec odpowiedzi na pierwsze pytanie, ale jest jeszcze drugie pytanie. Bardzo często politycy PO mówili najpierw o likwidacji 500+. Dzisiaj nie mówicie o likwidacji tego świadczenia. Natomiast pytanie do pana posła Aziewicza. Czy będziecie próbowali zmienić konstrukcję tego świadczenia, na przykład pozbawiając osoby o najwyższych dochodach? Ewentualnie planujecie inne zmiany w programach społecznych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość?
Nie, Grzegorz Schetyna w tej materii wypowiedział się jednoznacznie. Nic, co zostało dane, nie będzie odebrane. Także szanujemy decyzję Polaków. Ja patrzę oczywiście na 500+ z dwóch perspektyw. Patrzę z perspektywy ekonomisty i muszę myśleć o finansach, bo ktoś musi zarobić po to, żeby ktoś mógł te pieniądze odbierać. A z drugiej strony też jako polityk, osoba, która szanuje demokrację, nie mogę abstrahować od woli Polaków. Polacy chcą utrzymania 500+.
I nie będzie tutaj zmiany w kontekście tego świadczenia.
Natomiast musimy tak gospodarować, żeby na to zarobić oczywiście.
I trzeci odpowiadający na pytania naszych słuchaczy, Marcin Horała, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem. Nawet jeżeli centrala spółki Lotos pozostanie i region nie straci podatków, czy nie żałuje pan, że centrum decyzyjne w tak ważnym przemyśle jak przemysł paliwowy nie będzie już na Pomorzu, tylko w Warszawie albo w Płocku?
Odrobinę żalu, jeżeli chodzi o taki lokalny patriotyzm, można mieć, ale to jest nieuniknione i racjonalne. No, pomysł, żeby cysterna z rafinerii w Gdańsku jadąca na stację benzynową Lotosu w Warszawie mijała po drodze cysternę z rafinerii w Płocku jadącą z paliwem na stację benzynową w Gdańsku, na przykład Orlenu, to jest gospodarczy absurd przy dwóch konkurencyjnych podmiotach w tej samej branży, tego samego właściciela i pozostania, a to z punktu widzenia właśnie miejsc pracy, podatków, to czy większościowym udziałowcem spółki Lotos działającej w Gdańsku jest Skarb Państwa czy koncern Orlen, nie ma aż takiego znaczenia i podatki i miejsca pracy zostaną tutaj i to Orlen jednoznacznie mówi, tylko ponieważ mam jeszcze chwilę czasu, jedno słowo odnośnie tego niezabierania 500+, jest to dokładnie tak samo wiarygodne jak zapowiedzi niepodwyższania wieku emerytalnego. Każdy może, kto był gimnazjalistą w latach 2007-2015, może to sprawdzić na tym darmowym laptopie, co dostał od Platformy, tak jak obiecywała. Ojej, też chyba nie dostał.
Oj, panie pośle, grząski grunt pan wchodzi.
No, ale to kampania przedwyborcza polega na też wspominaniu. I drugie pytanie od naszych słuchaczy do pana posła Horały. Co z ustawą antysmogową w województwie pomorskim? To oczywiście jest pewien paradoks w tym pytaniu, czy nieścisłość. Ustawa nie dotyczy poszczególnych województw, tylko całego kraju. Natomiast kiedy poważnie weźmiecie się za kopciuchy we wsiach i małych miasteczkach, gdzie jest brak kontroli, brak straży miejskiej, a problem jest bardzo poważny? Czy tak samo poważnie politycy Prawa i Sprawiedliwości traktują problem smogu?
Oczywiście, że bardzo poważnie, choć trzeba zauważyć, że jednak problem smogu to jest problem przede wszystkim dużych miast, no bo musi tych przysłowiowych kopciuchów i samochodów być trochę w jednym miejscu, żeby to zjawisko wygenerować. Przede wszystkim program Czyste Powietrze. Tu mamy do czynienia w ostatnich miesiącach z taką dużą manipulacją, znaczy mówieniu, że tylko 1% piecy w wyniku działania tego programu został już wymieniony. No i słusznie, no tak, no bo niedawno stosunkowo zaczął działać. Jest podpisane umów na 500 milionów, a wniosków w procedowaniu na 1,6 miliarda złotych i ten program będzie nabierał tempa i będzie realizowany, wiadomo, tak jak w każdym programie, chociażby unijnym, no, początek rozruch to jest czas podpisywania umów, a potem one są realizowane, ale również chciałem zauważyć, że zrywamy z polityką taką, że jak masz temperaturę, to zbij termometr. To zrobiła Platforma, podwyższając w pewnym momencie normy alarmu smogowego. My je z powrotem przywracamy, te niższe, także nie będzie tak, że zamykamy oczy na problem i się cieszymy z tego, że nie ma alarmów smogowych, bo po prostu normy zostały zmienione. I program Czyste Powietrze, inne też programy, też dofinansowane przez WFOŚ, chociażby małej energetyki, geotermii, miliard złotych na dofinansowanie paneli fotowoltaicznych. To wszystko spowoduje, że klimat w Polsce będzie się poprawiał i że z tym problemem będziemy sobie radzić.
No i będziemy się przyglądać, to rzeczywiście jeden z najważniejszych problemów, a trochę pomijany chyba w toczącej się kampanii wyborczej. Tym samym skończyliśmy część naszej debaty polegającą na zadawaniu pytań zgłoszonych przez słuchaczy Radia Gdańsk.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Ja przypomnę, to jest gospodarcza debata w Radiu Gdańsk. W naszym studio Andrzej Kobylarz, PSL Kukiz 15, Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska i Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. I panowie, ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Minuta 45 sekund dla każdego z panów. Co takiego jest w programie waszej partii, w waszym osobistym programie w sferze gospodarczej, że warto akurat zagłosować na was? To jest swobodna wypowiedź, zaczyna Tadeusz Aziewicz.
Fundamenty pomorskiej gospodarki to Grupa Lotos i koncern Energa S.A. To są nasze fundamenty kapitałowe. One generują tutaj wzrost ekonomiczny. One powodują, że tutaj pojawiają się nowe technologie czy bardzo atrakcyjne miejsca pracy. Obrona tych fundamentów jest oczywistym obowiązkiem każdego, kto aspiruje do funkcji publicznych w Polsce i z Pomorza oczywiście. Jeżeli chodzi o potencjalne przejęcie Lotosu przez Orlen, trzeba bronić pomorskiego koncernu, zarówno z punktu widzenia interesów kierowców, ponieważ im więcej konkurencji, tym lepiej, tym niższe ceny paliw, nawet jak te cysterny chodzą po różnych częściach Polski. To też kwestia i środków oczywiście z podatków, które docierają do pomorskich budżetów, sponsoringu kultury, sponsoringu sportu. Trzeba naprawić koncern Energa, oderwać go od brudnych źródeł wytwarzania. To, że jest to monopol w zakresie dystrybucji, to zawsze jest, było i będzie największym atutem koncernu Energa, bo może kupować od tego prąd, kto sprzedaje go najtaniej, albo kierując się różnego rodzaju preferencjami, na przykład priorytetami o charakterze ekologicznym. I cała sztuka polega na tym, żeby tak przekształcić ten koncern, żeby oddzielić go od brudnej energii, a nastawić na te kierunki, w które podąża w tej chwili cywilizowany świat. Jeżeli chodzi o porty, trzeba rozbudowywać zaplecze drogowe. Droga Czerwona to jest absolutna racja stanu. Ze stoczni trzeba wyrzucić polityków. Tu musi wrócić rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek. Im więcej polityki w stoczniach, tym gorzej. Mamy dobry przykład dobrze sprywatyzowanej stoczni Remontowa i ona jest takim pomorskim czempionem, ona sobie radzi na rynku stoczniowym. Natomiast tam, gdzie miesza się państwo, gdzie pojawiają się tak zwani Pisiewicze, mamy rzeczywiście zardzewiałą stępkę, mamy przewrócony dok razem ze statkiem. Tak wyglądała tak zwana odbudowa przemysłu stoczniowego w minionych 3 latach.
To był Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska. Podsumowanie, dlaczego warto głosować na PO zdaniem kandydata. Andrzej Kobylarz, Komitet PSL, Kukiz 15. Tutaj dość liberalnie z czasem będziemy postępować, bo były 2 minuty dla Tadeusza Aziewicza, także 2 minuty dla Andrzeja Kobylarza.
Drodzy Państwo, najważniejszym dla mnie osobiście jest temat związany z gospodarką, ale powiem tak, my musimy gospodarkę tak prowadzić, żeby ona nie była szkodliwa dla mieszkańców i naszych obywateli. Powiem tak, mamy w Gdańsku mnóstwo inwestycji, mnóstwo firm, które dzisiaj działają i tak niekoniecznie na korzyść państwa polskiego. Takim podmiotem jest Port Service, który jest dzisiaj zarządzany przez firmę niemiecką. Zyski z tej firmy wypływają do banku niemieckiego, a problem zdrowotny pozostaje w Gdańsku. Mamy do czynienia z tym, gdyż nieudolnie od wielu lat próbuje się z tym problemem zawalczyć. Chciałbym powiedzieć, że w tym temacie nie ma absolutnie żadnych inwestycji zmniejszających emisję wydobywających się toksycznych, trujących dla ludzi związków. Druga sprawa. Musimy też popatrzeć nie tylko na sam Gdańsk, ale już było wiele powiedziane o kwestiach portowych, stoczniowych, nie będę już w to wchodził. Program Prawa i Sprawiedliwości mówił jeszcze o bardzo ważnej kwestii, ja myślałem, że do tego dojdzie w tej kadencji, a mianowicie chodziło o obwodową Starogardu Gdańskiego. To też by połączyło inwestycje i różnego rodzaju przedsięwzięcia, które pomagałyby jak gdyby nawiązać z dużymi firmami gdańskimi, a dzisiaj jednak jest to problem komunikacyjny. Dla mnie najważniejszym jest kwestia zdrowotna. Wiemy o tym, że gospodarka przyczyniła się do tego, że mamy dzisiaj w województwie pomorskim najwyższy wskaźnik zachorowalności na choroby nowotworowe. I to jest problem cywilizacyjny. I my dzisiaj, robiąc cokolwiek z gospodarką, musimy racjonalnie patrzeć na to, jak ona wpływa na zdrowie i mieszkańców. Trzecia sprawa, inwestycja jaka jest w Mechelinkach w gminie Kosakowo, jeszcze tylko chwileczkę, zrzut tak zwanej solanki. Nie mamy dokładnych badań państwowych, które powiedziałyby, co jest przyczyną zatrucia Zatoki Gdańskiej.
Andrzej Kobylarz, przede wszystkim o problemach do rozwiązania i ostatnia z naszych wypowiedzi, także dwuminutowa, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego z punktu widzenia gospodarczego jest pan przekonany, że warto głosować na pana partię?
Po pierwsze, najważniejsza tu jest wiarygodność, bo w kampanii wyborczej różne rzeczy można opowiadać i potem tak jest, tak jak w przypadku rządów Platformy, z niepodwyższaniem wieku emerytalnego i laptopem dla każdego gimnazjalisty, albo tak jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości z programem 500+, czy obniżeniem wieku emerytalnego. Doprowadziliśmy w ciągu 4 lat do znaczącego wzrostu zamożności Polaków, ale to nie jest stan do końca satysfakcjonujący. To nie jest zakończona praca. Najważniejszą rzeczą, taką makrozadaniem dla gospodarki, dla budżetu jest podniesienie poziomu dobrobytu Polaków i mamy ogromną szansę, żeby przez najbliższe 4 lata dokonać pod tym względem dużego skoku. Ale też ważne jest to, żeby ten dobrobyt był dla wszystkich. Żeby nie było całych grup społecznych, całych obszarów, które w korzystaniu z tego, co mamy w kraju, są wykluczone. Zwróćmy uwagę chociażby na program Funduszu Dróg Samorządowych. W tych dawnych, tak zwanych schetynówkach bywały takie lata, kiedy na całe Pomorze było na przykład 20 kilka milionów złotych na drogi powiatowe i gminne, na ich dofinansowanie. Teraz niedawno byłem na podpisaniu umowy w powiecie słupskim, gdzie dla samorządów samego powiatu słupskiego 28 milionów. To jest wielokrotny, o kilka lig wzrost tego, co inwestujemy w gminy, w powiaty, we wspieranie samorządów, żeby powstała ta rama infrastrukturalna dla mieszkańców, ale również dla firm, które z tego korzystają. W nowej kadencji nowe tego rodzaju programy, dofinansowanie placówek służby zdrowia, inwestycji w nie, inwestycji w placówki oświatowe, kontynuacja Funduszu Dróg Samorządowych, żeby ten wzrost był odczuwalny w całym kraju, a nas interesuje to, co w naszym województwie. Ale również bardzo wielkie inwestycje takie kluczowe. rozbudowa sieci kolejowej. 3 miliardy już podpisanych umów na rozwój Trójmiejskiego Węzła Kolejowego i dostępu kolejowego do portów. Linia 201 Bydgoszcz-Gdynia. Linia 203 do Tczewa. To się dzieje, to są już podpisane umowy, to są już startujące inwestycje. Trasa Kaszubska, gdzie już wbito pierwsze łopaty. Za chwilę przedstawimy harmonogram obwodnicy metropolitalnej. Ten wielki skok musimy kontynuować. Już ostatnie zdanie, apel, żeby iść na wybory. Niech sondaże nikogo nie usypiają, trzeba realnie pójść i zagłosować, bo bez tego nie będzie kontynuacji tego dobrego czasu dla Polski.
To jest apel uniwersalny do zwolenników wszystkich partii, to chyba nasz obowiązek.
Ale z innych powodów, obywatelski. Ale też namawiamy, żeby iść.
Ale wszyscy namawiamy do aktywności obywatelskiej. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w czasie debaty przedwyborczej poświęconej gospodarce gościliśmy dzisiaj Marcina Chorałę, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzeja Kobylarza, PSL Kukiz 15 i Tadeusza Aziewicza, Platforma Obywatelska. Dziękuję. A ja zapraszam już na debatę za tydzień. Będzie bardzo ciekawa, jak każda debata w Radiu Gdańsk, a będziemy rozmawiali o edukacji, sprawach społecznych, kwestiach zdrowotnych i będzie to debata na tydzień przed wyborami, także zapraszam na następny poniedziałek po godzinie 9. A teraz dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję naszym gościom. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.